Dzień dobry wieczór Państwu. Witają Was Adam Hertle oraz...
Adam Lange. Dzień dobry.
Chwilowo przebrany za lemura. Słuchajcie, zawsze przed programem spotykamy się chwilę wcześniej i dzieją się różne rzeczy i zawsze każdy się upewnia, że to nie leci na żywo, bo jakby leciało na żywo, to mielibyśmy dużo więcej wyświetleń. Tak to może ujmę. Na pewno
to
byłoby
prawda,
dużo
to
więcej
prawda.
Wyświetleń. Na
ale kiedyś zrobimy taki odcinek bloopersów, tak myślę, ale też i tak powycinamy pewnie 3/4 rzeczy, które się dzieją.
Nagrywałeś to? Wiesz co, mam nadzieję, że nie.
Nie porozmawiamy o tym później. Łapówki przyjmuję w żelkach.
I w lemurach.
Dobra. I w lemurach.
Dobra. Słuchajcie, ogłoszenia duszpasterskie, bo dawno nie było, jakiś tydzień chyba już. Więc mamy podcast.zaufana3strona.pl, tam możecie sobie feeda podpiąć. Proponuję do swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Tudzież na live.zaufana3strona.pl można się zapisać na powiadomienia o nowych odcinkach. Jest także kanał na YouTubie, jest playlista wideo, jest playlista audio. No, co tam kto lubi, można i tak konsumować. Jest także konferencja o MyHack 26 listopada. Widzimy się na Stadionie Narodowym w Warszawie. 48 prelekcji. Naprawdę jest z czego wybierać. Będzie o tym specjalny odcinek. Nasi stali widzowie na pewno zobaczą, bo będziemy też o tym opowiadać. I z kodem zaufana 15 jest 15% rabatu. A 20 listopada, tydzień przed Oh My Hackiem, jest mój webinar o tym, jak nastolatki popełniają przestępstwa w internecie. A jest naprawdę o czym opowiadać. Znaczy, niestety jest o czym opowiadać. Jest tego naprawdę sporo, a więc jak chcecie się dowiedzieć, co to jest refowanie i nie chodzi o żagle, albo co to jest e-hogging, to zapraszam, bo będzie dużo ciekawych historyjek z Polski. I z polskiego Telegrama, i z polskiego Discorda, i innych miejsc, gdzie ci nastoletni złodzieje się spotykają. No i dobrze, to tyle wstępu, bo czeka nasz gość, bo to już 152 odcinek i dzisiaj gościem jest Marek Makowski i dzisiaj mamy odcinek sponsorowany przez Exatela, pracodawcę Marka. Zapraszamy Marka na scenę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć Marku.
Witam serdecznie.
Cześć Marku, Kopelat. Tak, bo Marek nie tylko jest dzisiaj naszym gościem, ale także jest moim starym, dobrym znajomym. To disclaimer, tak? My się znamy. Znamy się nawet bardzo dobrze. O tym jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać. No dobrze, to na dobry początek, Marku, powiedz w ogóle, jak ty się przedstawiasz, jak ktoś cię pyta, kim ty jesteś i co ty robisz? Co mówisz o sobie od strony zawodowej?
Bardzo dobre pytanie. Zastanawiałem się właśnie tak... Kiedy ostatnim razem zadał mi ktoś pytanie, co ja robię zawodowo, i doszedłem do wniosku, że było to mniej więcej 2 tygodnie temu w trakcie kontroli policyjnej, jak przemiła pani policjantka zatrzymała mnie właśnie na rowerze do takowej kontroli. Pierwsze pytanie właśnie tam oczywiście odpytaniu mnie o wszystkie dane osobowe. To było również, czym się zawodowo zajmuję. Ja chyba w takich sytuacjach odpowiadam, że jestem zawodowo związany z branżą cyberbezpieczeństwa, a jak mi się mniej chce tłumaczyć, to czasami mówię, że jestem bezpiecznikiem. To jakby zwykle generuje jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi, bo to taka odpowiedź jak jestem informatykiem. No dobra, to jakby, ale co ty w życiu tak naprawdę robisz, nie? To mniej więcej taka odpowiedź, ale standardowo właśnie mniej więcej w ten sposób to brzmi.
Dostałeś mandat?
Nie, bo to była jakby standardowa, standardowa kontrola taka po prostu.
Rowerów? Rowerzystów tak. Już też tak standardowo zatrzymują?
Tak. Okazuje się, że...
Przekroczyłeś dozwoloną prędkość.
Mogą się zdarzyć takie sytuacje. Chyba nie, chyba przy dozwolonej prędkości na szczęście nie przekroczyłem. A rower posiadał wszystkie niezbędne elementy, które takowy powinien posiadać, chyba oprócz sygnału dźwiękowego, bo dzwonka nie mam, ale to akurat do tego elementu nikt się nie przyczepił. Na szczęście. Bogu dzięki, dokładnie tak. Także mniej więcej w ten sposób.
No dobra. Straciliśmy drugiego Adama, ale ja również mam jego pytania, więc jedziemy dalej. Może nie wytrzymał tego incydentu i napięcia związanego z tą opowieścią o spotkaniu z policją. No dobra, to kolejne nasze standardowe pytanie otwierające jest, czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z komputerem i jakiego interfejsu używałeś? Czy to była klawiatura, czy joystick, czy może coś bardziej wyrafinowanego?
Jak pierwszy raz faktycznie dotknąłem komputera, to tego faktu nie pamiętam. Na pewno pamiętam, że było to w okolicach pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej i było to u jednego z moich dwóch kolegów. Jeden posiadał Commodore 64, drugi posiadał Atari. Oba komputery posiadały oczywiście obowiązkowy w tamtych czasach joystick, jak i klawiaturę. I oczywiście jakbyś chciał zapytać, to pamiętam tą zabawę śrubokrętem tam w strojeniu głowicy. Także jak najbardziej tamte czasy nie są mi obce, jestem już, że tak powiem, tak posunięty w latach, że jak najbardziej ten sprzęt pamiętam. Moim pierwszym komputerem, odpowiadam od razu na pytanie, którego jeszcze nie zadałeś, moim pierwszym komputerem była Amiga 500, także to już naprawdę zdecydowanie później ja sprzęt komputerowy otrzymałem niż te pierwsze komputery.
No dobra, to w końcu mamy kogoś dostojnego wiekiem, bo to wcześniej jakaś seria gości była, którzy zaczynali, jak już były pecety i to niektórzy od 386, coraz młodsi ci nasi goście, nadrabiamy trochę zaległości, przynajmniej raz ktoś zaczynał od porządnego 8-bitowca.
Ale z drugiej strony Amiga też jakby nas łączy, Adamie, prawda? Więc to nie jest
to jest
tak,
jedyne, co mamy wspólnego oprócz tak, Stefanów.
Tak właśnie. Przepraszam, że mnie tak wywaliło, ale coś dzisiaj z tą platformą się dzieje dziwnego i jak wszystko było dobrze, to teraz
postawię. To wina platformy czy PiSu?
Trudno powiedzieć, bo już platformy nie ma, Adamie. Myślę, że jeszcze...
Jak to nie ma?
To jest ta cała koalicja czy coś, ale nieważne, nie będziemy teraz
nie ten podcast.
Marku,
ja się wstrzymuję od głosu na razie.
Tak, ja się wstrzeliłem, już słyszałem, że odpowiedziałeś na pytanie, jeżeli chodzi o pierwszy raz swój z komputerem. Pójdziemy dalej. Studiowałeś na Politechnice, no i pracujesz od lat w branży technologicznej. Tak jakbyś popatrzył na rynek i ludzi, którzy go tworzą, to czy uważasz, że ogólnie studia przydają się w karierze? No i czy tobie jakoś pomogły studia w karierze twojej i twojej drodze komercyjnej za pieniądze?
Bardzo dobre pytanie.
Same dobre
pytania. Wiecie co, tak w 100% szczerze, to chyba na tak postawione pytanie, bo ja je tak trochę widzę dwuczęściowo, czyli o to, czy studia są niezbędne, żeby w tej branży technologicznej robić karierę, i tutaj mam wrażenie, że niekoniecznie. Mam siostrzeńca, który rewelacyjnie od szkoły średniej pisze przeróżne programy i komercyjnie jeszcze na tym zarabia, i mam wrażenie, że jakby aktualne ukończenie studiów tam inżynierskich w ogóle nie przeszkadzało mu za specjalnie w robieniu tej kariery. Mam wokół siebie na co dzień kilka Współpracuję z osobami, które niekoniecznie też mają wykształcenie wyższe i świetnie się sprawdzają w roli chociażby tam architektów. Naprawdę, naprawdę rewelacyjnie nam się współpracuje i działa, więc znowu są przykłady po prostu niezliczne osób, które zrobiły studia wyższe w moim otoczeniu i na przykład po studiach humanistycznych głęboko w technologii są świetnymi absolutnie specjalistami. To jakby tyle z odpowiedzi o innych, a jeśli chodzi o mnie personalnie, to ja mam wrażenie, że moje studia rewelacyjnie mi pomogły w mojej karierze zawodowej.
To bardzo rzadka odpowiedź, więc muszę w to rozwinąć.
Ja się bardzo cieszę, że je skończyłem i żeby była jasność, jak każdy nastolatek świadomie podejmujący decyzję, jak będzie wyglądała jego kariera zawodowa, był to czysty zbieg okoliczności, na co ja poszedłem.
Dobra, to jeszcze wyjaśnij naszym słuchaczom, gdzie wylądowałeś i co
już
studiowałeś.
Tak, to już przy tym długim wstępie robię.
Do brzegu.
Adam obiecał, że będzie takie świerszcze puszczał tutaj, jak będę przynudzał, przedłużał.
Szukam ich.
Szukasz.
Są w gotowości.
Dobra. Są w gotowości. Moją alma mater jest Politechnika Poznańska, tak, i ukończyłem tam kierunek elektronika, telekomunikacja ze specjalnością sieci transportu informacji. I powiem szczerze, tak jak początek mojej kariery zawodowej i pierwsza praca w ogóle na etacie, to wygląda specjalność sieci transportu informacji, moje pierwsze stanowisko to był starszy specjalista do spraw sieci transmisji danych. I naprawdę to w zasadzie wszystko, co tam na studiach przechodziłem, począwszy od ISDN-ów, które w dzisiejszych czasach to już młodsi mogą nie pamiętać, transmisja danych ATM-owa, frame relaye, nie? Ja do dnia dzisiejszego kojarzę, czym jest DLCI, może już tak nie będę w stanie tak usiąść przy konsoli i tego skonfigurować.
A pamiętasz takie modemy, te Lindusy, takie coś się
SDSL-owe, HDSL-owe, HS-owe, wszystko tam konfigurowałem.
On do tej pory trzyma wszystkie pod łóżkiem.
A one były takie fajne, takie wielkie, nie? Kurczę, ja pamiętam, że się stawiało kiedyś dużo.
Ale słuchaj, oczywiście, że pamiętam, ja nawet w ramach właśnie pierwszej pracy tam jako ten starszy specjalista, przepraszam za anegdotę, ale jak już zacząłeś o tych modemach, to opowiem takie bardzo ładne półki. Półki te modemowe były, gdzie umieszczało się te karty, jak ktoś odpalał tą półkę, to tam za dużo troszeczkę izolacji zdjął i przy wykręcaniu jednej z kart, którą tam interfejsowych, którą trzeba było podmienić, spadła mi śrubka i oczywiście spowodowała zwarcie, co spowodowało, że półka miała 10 kart modemowych, na każdej karcie modemowej można było uruchamiać po dwóch klientów, to 20 klientów biznesowych właśnie wyleciało kosmos ze swoimi usługami, trzeba było to szybko stawiać, a to jeszcze też taki sprzęt, który jak działa 24 godziny na dobę, to wiecie, tak jak w dzisiejszych czasach, tam wszyscy trzymali kciuki, żeby to wstało. No, wstało na szczęście, ale tak, takie historie miały miejsce, więc jakby kontynuując temat, wszystkie usługi właśnie głosowe, włącznie z tym, że na studiach miałem na przykład zajęcia z centralek PABX-owych, którymi później też się troszeczkę zajmowałem w życiu zawodowym, odpalenie E-jedynek, nie, i te pętle fizyczne, oczywiście standardowe testy 24-godzinne, które część ta pewnie starsza naszej widowni może pamiętać, ale nie wszyscy. To wszystko się przydawało. Na przykład z technologii światłowodowych bardzo dużo elementów też miałem okazję w naszej wspólnej firmie z Adamem, tam akurat na Transmodzie, trochę tych z tymi transmisjami mieć do czynienia i konfigurować tego typu usług, więc tak, no tak jak w moim przypadku te studia jakoś tak wyszło, że się udało i naprawdę bardzo dużo w karierze zawodowej mi dały. Pojęcia takiego oczywiście ogólnego później z tym wykorzystaniem praktycznym tego, co się odbywało na zajęciach, więc no jakoś, jakimś no takim wielkim szczęściem.
W ogóle, bo moja pamięć już jest jaka jest. I wydaje mi się, że nie mieliśmy chyba do tej pory nikogo, kto ukończył taki kierunek studiów jak ty, tak? Transmisja danych, tak? Nie, nawet informacje, tak?
Nazwijmy to
elektronika, elektronika i telekomunikacja. Zaznaczam, że z elektroniką to...
Ale to wiesz, to sieci przesyłu informacji, tak? To brzmi jeszcze tak trochę starodawnie. Skąd w ogóle się wziąłeś właśnie na takim kierunku? I bo to nie tylko, że się wziąłeś na tym kierunku, bo mieliśmy na przykład ostatnio rolnika, który wylądował tam, bo chciał sobie po prostu kupić grunt jako rolny. Natomiast ty nie tylko wylądowałeś na tym kierunku, ale jeszcze się go wiele lat swojej kariery trzymałeś, a potem dopiero pivotowałeś do security. Skąd taka miłość do przesyłania informacji?
Wiesz co, to tak jak już trochę wspomniałem na początku, myślę, że to był ten taki świadomy, bardzo świadomy wybór nastolatka, który kompletnie nie wie, co tam go w życiu jeszcze będzie czekało. Miałem jakieś takie przeczucie, że powiedzmy, że gdzieś już z jakimś programowaniem to faktycznie może i w szkole średniej miałem do czynienia, więc miałem przeczucie, że to tak jest fajne, ale czy ja bym chciał to robić przez całe życie, to niekoniecznie, więc ta informatyka...
Wszyscy chcieli być strażakami, a Marek chciał być inżynierem chłopakiem.
Tak, dokładnie tak. Znaczy na początku miałem być ten, na początku chciałem iść jeszcze do Dęblina, nie, ale to jakby ta ścieżka
ja też,
za wysoki
słuchaj,
jestem.
Ja też, tylko ja miałem z kolei za słabe oceny, także do mnie...
Ja rzucam wszystko na krzywą przekrodę nosową i za wysoki jestem. Nie mieszczę się do fotelu.
Jak ktoś chciał jeszcze iść do Dęblina, to dajcie znać na czasie. Ja tylko książki czytałem, ale nigdy nie chciałem.
Tak, ale bardzo fajna szkoła Orląt, nie? To tam właśnie nie wyszło, to jako taki backup plan to była właśnie Polibuda w Poznaniu. Bo ja akurat urodzony w tych na ziemiach odzyskanych ze Słupska jestem, to Słupska albo do Gdańska, albo do Warszawy, albo do Poznania. I ponieważ te dwa pierwsze kierunki są tam właśnie najpopularniejsze, to ja tak, a przynajmniej tak za moich czasów było, nie, bo to już teraz też mogło się zmienić, ale tak, ja wybrałem ten trzeci z najpopularniejszych kierunków. Zawsze pudło, nie, ale niekoniecznie to pierwsze miejsce.
A propos Polpaku, bo Adam wspomniałeś o Polpaku, nie wiem, czy pamiętacie, jak się kiedyś szukało telefonu do Polpaku, to była też firma Polpak, która zajmowała się produkcją kartonowych opakowań.
Ona dalej istnieje.
Tak, i bardzo często, jak się chciało zadzwonić do Polpak T, bo to był Polpak T właściwie, jak dobrze pamiętam, to się dzwoniło do tej firmy i oni bardzo się denerwowali, że to oni nie robią żadnych sieci i proszę już nie dzwonić, także... To też taka kolejna.
A mogli zostać operatorem telekomunikacyjnym i zbierać klientów jak gruszki.
Wystarczyło kupić kilka modemów HDSL-owych Telindusa, nie? I można.
Tam, opakowania można już mieli.
Kartony już do wysyłania tych modemów były, więc jak najbardziej.
Coś w tym jest. Nie wiem, czy już o tym rozmawialiście, bo mnie wywaliło, ale ptaszki ćwierkają, że razem pracowaliście. To już chyba wyszło na jaw. I opowiedz nam, Marku, czym się zajmowałeś w UPC? Co ty robiłeś w ogóle tam?
W UPC to ja miałem taką rolę, jak w ogóle w tej firmie tworzył się biznes, to ja byłem takim tam pierwszym inżynierem dedykowanym.
Chciał z klientów biznesowych, to ja dodam. Tak. To ta firma zawsze miała biznes, ale nie zawsze miała klientów biznesowych.
B2B, tak. B2B, dział klientów, dokładnie dział klientów biznesowych, to ja byłem tam pierwszym inżynierem, a później jak się rozwijał ten zespół, bo on tam zaczynał od chyba 6 czy 7 osób na samym początku, jak się rozwinął do takiej organizacji, która już chyba ze 20 czy 30 osób miała, to zacząłem zarządzać zespołem, to był taki trochę pre-sales i realizacja. Czyli oprócz tego, że wycenialiśmy...
Tak, w służbach, oddział realizacji.
Dokładnie, oprócz tego,
wjeżdżali na linach o 6 nad ranem przez okno do klienta i stawiali modemy.
No, jakby tam z wjeżdżaniem na linach można sobie w przypadku UPC pożartować, to o 6 rano również konfigurowaliśmy przeróżne usługi, tak, czyli najpierw to, co wyceniliśmy w ramach takiej rozmowy z klientem i dialogu technicznego, to później trzeba było usiąść przy konsoli i skonfigurować. No i w zasadzie wszystkie takie usługi, począwszy od właśnie takiej transmisji danych typowo IP, jakiś tam internet, oczywiście standardowe warstwa druga, jakieś cross-connecty, IP VPN-y, tak, bo zdecydowanie duża sieć MPLS-owa, poprzez jakieś takie usługi właśnie transmisji telewizji po IP, tak, czyli konfiguracja multicastów, co tam jeszcze, centrale telefoniczne właśnie, czyli...
Marek najpierw patrzył, co salesy sprzedały, potem łapał się za głowę i mówił, nie, tego się nie da, a potem przypominał sobie, że to jest jednak jego obowiązek i wdrażał.
Mniej więcej, ale... tak to wygląda, mniej więcej tak to wyglądało.
Słuchajcie, mnie najbardziej interesuje to jednak to, co działo się pod spodem tych wszystkich obowiązków.
Nie chcesz wiedzieć.
Bo wiem, dowiedziałem się, że połączyło was hobby wspólne, Adamie i Marku. I mam takie pytanie. Adamie, czy oddałeś już ochroniacze?
Więc Marek, co pewnie wyjdzie jeszcze na jaw w praniu, jeździ między innymi na rowerze, do czego się już przyznał, on tak jeździ bardziej niż przeciętna w populacji na tym rowerze i nie tylko na rowerze, a ja tak zaczynałem i tak właśnie rozmawiałem z Markiem, że tak zimno mi na tym rowerze i Marek pożyczył mi ochraniacze i mam je do tej pory. Umówiliśmy się, że na razie nie będę ich oddawał.
Ochraniacze na buty, tak, żeby była jasność, bo to dosyć taka akurat zimą najczęściej marznąca część ciała kolarza i rowerzysty, w związku z tym tak, tutaj...
I ochraniają.
Ochraniacze trafiły w bardzo dobre nogi, tak? No bo nie w ręce, ale w nogi i na razie bardzo dobrze z tego, jak się sprawdzają, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, więc...
Marku, mówisz ręce, a nie wiemy, co Adam robi z tymi ochraniaczami, także ja bym się tak nie rozpędzał.
No wiesz, nawet jak się rozpędzisz, to one dobrze ochraniają, więc...
Bardzo dobrze. Całe życie kręci.
A skoro mówimy już o ochronie, to od ochrony jest bardzo daleko do bardzo blisko do bezpieczeństwa, a więc przejdźmy płynnie do kolejnego pytania. Skąd się wziąłeś w security? Jak ten zakręt w twoim życiu zaistniał?
Jak ten zakręt w moim życiu zaistniał? W transmisji danych... Transmisja danych fajna i w zasadzie przez chyba, tak wyliczając studia, z 15 lat w tej transmisji działałem, natomiast jakby chyba naturalnym takim elementem rozwojowym, jeśli chodzi o transmisję, to zaczęło być również bezpieczeństwo tej transmisji i tak coraz bardziej skręcałem w tą stronę. W zasadzie takie pierwsze zainteresowanie samym bezpieczeństwem to już tam gdzieś na studiach wystąpiło, bo w jakimś kole naukowym, jakby byłem członkiem koła naukowego bezpieczeństwa sieci komputerowych i tutaj jakby te pierwsze szczepy zaszczepił właśnie mój późniejszy promotor, który też był tam szefem tego koła naukowego. No i tak z czasem coraz więcej doszedłem do takiego momentu, kiedy już to było w momencie, kiedy byłem w T-Mobile'u, kiedy chciałem zacząć się tym cyberbezpieczeństwem zajmować, że tak powiem, może na poważnie to nie jest właściwe określenie, bo już chyba wcześniej też było na poważnie, ale w pełnym wymiarze, tak, to określenie chyba jest sensowniejsze. I akurat tak się szczęśliwie złożyło, że na ten czas onegdaj Exatel poszukiwał osoby w zespole produktowym właśnie odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Zaaplikowałem, ponieważ bezpośredniego takiego doświadczenia w cyberbezpieczeństwie nie było, tylko no jakby miałem dosyć duże doświadczenie jako też product manager, ale i transmisja danych, czyli blisko, plus tam jakieś pojedyncze elementy tego cyberbezpieczeństwa byłem w stanie udokumentować, że coś tam robiłem, natomiast takiego pełnowymiarowym produktowcem od cyber nie byłem, więc z tego, co słyszałem, to na dwie osoby biorące udział w mojej rekrutacji zdania były podzielone 50 na 50. Ale chyba ten, chyba tutaj jakiś...
Jedna połowa była większa.
Jakiś anioł stróż, tudzież właśnie ktoś, jakby komu serdecznie dziękuję, tak by postanowił mi zaufać i faktycznie tak się zdarzyło, że po dłuższym czasie otrzymałem taką szansę, żeby się sprawdzić. Chyba coś wyszło w porządku, bo no, jestem w firmie kilka lat i kilka fajnych projektów się udało do tej pory zrealizować. Więc tak mniej więcej to przejście właśnie z transmisji danych do cyberbezpieczeństwa w moim przypadku wyglądało. Też tak w którymś momencie uznałem, że trochę łatwiej, jak się zmienia obszar działania, trochę łatwiej przejść od strony takiej bardziej komercyjnej do technicznej, bo jako następny krok to z zespołu produktowego już bezpośrednio w Departamencie Cyberbezpieczeństwa w Security Operation Center. Mniej więcej tak z półtorej roku to zajęło, ale tak już na taką głęboką wodę inżynierską również.
Do Exatela trafiłeś dwa razy. Opowiedz nam o tym.
No to tutaj chyba nie ma co opowiadać.
Nie, bo to jest ciekawe, więc jak można dwa razy trafić do tej samej firmy.
Krótką przygodę faktycznie miałem poza strukturami. Zresztą bardzo fajną i rozwojowo bardzo, bardzo dużo mi ta przygoda dała. Natomiast na pewno merytorycznie, natomiast tak, w którymś momencie uznaliśmy z poprzednią, a teraz aktualną firmą, że skoro jestem w stanie jakąś wartość dodaną wnieść do tej firmy, to tutaj można by było do tej współpracy, a to się zbiegło w czasie z, że tak powiem, wygaśnięciem moich zobowiązań formalno-prawnych z firmą, z którą się tam, z którą byłem
powiązany. Miałeś nie używać trudnych słów.
Przepraszam.
Umawialiśmy się.
Tak, obiecywałem. Nikt ci nie da tyle, ile ja ci mogę obiecać. Nie? To jakby za dużo z biznesem współpracuję i to taka moja wada niestety.
No dobra, to opowiedz, co ty robisz w ogóle w tym Exatelu dzisiaj? Dobre pytanie, nie?
Tak,
chwila refleksji.
Chwila refleksji. Chwila zastanowienia, czy szef słucha, bo może słuchać i muszę się zastanowić, co ten...
A wiesz co, nawet jak nie słucha, na pewno ktoś nagrywa i wiesz...
Właśnie tak podejrzewam, żeby później... Nie...
Zacznij od łubu-dubu i potem z górki.
Żeby nie było.
Realizuję ambitne cele zawodowe.
Cele strategiczne firmy jeszcze, oczywiście.
Jestem w takich trochę, w tej chwili znowu jestem w podwójnej roli. Bo ja trochę tak lubię, żeby za mało przypadkiem nie mieć na sobie. W Departamencie Cyberbezpieczeństwa jestem szefem zespołu architektury rozwiązań cyberbezpieczeństwa, a jeszcze tam jakoś przy okazji staram się realizować cele biznesowe, czyli odpowiadam za linię biznesową produktów cyberbezpieczeństwa w produkcie, więc jakby takie dwie role. Czyli krótko mówiąc, to co sobie opracuję technicznie, to później komercyjnie mogę wdrożyć. Tak, prowadzę sam ze sobą dialog kilka razy w tygodniu i często się ze sobą zgadzam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby wdrożyć to rozwiązanie, które tam zostało opracowane.
Sam zazdroszczę tego, bo ja z moim szefem często się nie dogaduję.
Okej. Masz, rozumiem, tą samą sytuację i tutaj zgoda...
Ale rzadko taka płynna współpraca.
Chłopaki, nie wiem jak wy, ale ja bym się udał do specjalisty, bo ja ze sobą nie rozmawiam.
A może właśnie powinieneś dlatego iść do specjalisty. Wewnętrzny dialog jest przejawem dojrzałości emocjonalnej.
Rozumiem.
Ja się tej wersji będę trzymał, obiecuję. To mi chyba pomoże przebrnąć przez dzisiejszy dzień i kolejny tydzień. Także no jakby zespół zajmuje się, ten w Departamencie Cyberbezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim właśnie jakimiś tam rozwiązaniami cyber, czyli jak w organizacji są wykorzystywane jakieś narzędzia, to żeby zweryfikować, czy faktycznie, znaczy są planowane do użycia, to czy one faktycznie mogą być wykorzystane. Tutaj trochę na przykładzie tego naszego rozwiązania TAMA, to w zespole tym właśnie w cyberbezpieczeństwie jest Business Product Owner. Ja kiedyś byłem za pierwszej kadencji, a teraz ta rola została już przekazana, ale w dalszym ciągu w tym samym zespole i Business Product Owner dba o to, żeby tam funkcjonalności odpowiednie się były realizowane tak, żeby wszystko to, co wymaga trzecia linia Security Operation Center, pierwsza linia Security Operation Center, wymagania klienckie, bo często rozmawiamy z klientami, zbieramy od nich wymagania, żeby to wszystko zebrać do kupy, odpowiednio spriorytetyzować i dogadać się z zespołem wytwórczym, żeby faktycznie to działało. Drugim zadaniem w ramach chociażby tej platformy jest to, żeby trochę ją tam zweryfikować pod kątem bezpieczeństwa, nie? Żeby kolega, który ma takie umiejętności w zespole bardziej ofensywne, żeby zweryfikował, czy tam nikt nie podeśle jakiegoś pakietu, który sprawi, że to rozwiązanie całkowicie przestanie działać i zabezpiecza dokładnie przed wszystkimi tego typu sytuacjami. A jeszcze przez przypadek ja się od czasu do czasu dorzucę, podrapię po głowie i stwierdzę, dobra, to tutaj mamy tyle już tych jednostek czyszczących, to na przykład te dwie to wypadałoby zupgrade'ować, żeby tam, jak widzimy potencjał tych ataków DDoS, to żeby gdzieś tam zacząć dbać o to, żeby ta sieć była cały czas chroniona na odpowiednim poziomie i żeby ten sprzęt faktycznie wyrabiał. Więc takie właśnie wspieranie firmy w tym, żeby miało to sens i żeby było bezpiecznie. Też analiza jakichś rozwiązań, które potencjalnie chcemy wdrażać, jakieś platformy, tak, bezpieczeństwa, tego typu rzeczy. To tak wygląda mniej więcej mój dzień. Znaczy dzień to może nie, taki zakres właśnie jest realizowany przez ten zespół. Staramy się wspierać ogólnie.
Ale wspomniałeś o TAMie jako jednym z projektów. Macie dosyć dużo tych projektów, bo to jest dosyć pojemny worek i tak jak mówisz, część już wyszła do klientów, nad częścią też pracujecie. Które z usług i produktów z działki cybersecurity, które robi Exatel akurat, bo rozmawiamy akurat o twojej pracy obecnej, warto sprawdzić? Które z tych rozwiązań warto sprawdzić, może przetestować, poznać, bo są naprawdę fajne i unikalne?
No to jakby to nasze autorskie rozwiązanie, zarówno TAMA, jak i w tej chwili już opracowaliśmy to rozwiązanie ochrony przed atakami DDoS, ale działającymi, znaczy nakierowanymi na te wyższe warstwy, czyli tam komercyjnie nazwaliśmy to rozwiązanie TAMA Pro 7. To na pewno są takie rozwiązania, które średnio leżą jakby tutaj w zakresie kompetencji mojego zespołu, żebyśmy je rozwijali, utrzymywali też we współpracy oczywiście z innymi zespołami, tak, z pierwszą linią, z trzecią linią, która jest absolutnie nieoceniona i tutaj administratorzy robią mega fantastyczną robotę, żeby to działało i działało skutecznie. Natomiast jakby jako firma to też dostarczamy w zasadzie chyba wszystkie rozwiązania. Znaczy faktycznie myślimy o cyberbezpieczeństwie w sposób taki holistyczny, tak? Czyli mamy swoje Security Operation Center. Jak mówimy zwykle o Security Operation Center, to pierwsze, co przychodzi ludziom na myśl, nie? No to tam to jest pierwsza linia SOC-a, są analitycy, jak coś się dzieje, to przeprowadzą triaż. Jeszcze tam enrichment słowo mi po polsku uciekło oczywiście.
Wzbogacenie. Kluczowym,
wzbogacenie, dokładnie. Wykonają zgodnie tam z jakimś scenariuszem obsługowym, jeżeli to jest faktycznie potwierdzone, że to nie false positive, to jest incydent, którym trzeba się zająć i jest to jakieś działanie poważniejsze, to przekażą to do dwójki, dwójka zrobi ten incident handling i tak dalej, nie? Ale jakby jak ja przynajmniej myślę o cyberbezpieczeństwie, to patrzę na to też jako na taki częściowe podejście do tego działania, nie? Czyli te wszystkie te elementy, które prowadzą do tego, żeby się najlepiej zabezpieczyć przed sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi, tak? Czyli wykonanie jakichś tam pentestów, czyli to bezpieczeństwo defensywne, jakiś rekonesans, tak? Żeby sprawdzić, jakie są potencjalne wektory, którymi można się dostać do firmy. Jeżeli nie można tego zweryfikować w sposób ofensywny, to żeby wysłać nam ekipę, chociażby tą drugą, trzecią linię SOC-a, która przeanalizuje różne rzeczy konfiguracyjnie, tak, popatrzy na tą infrastrukturę i będzie w stanie dać jakieś rekomendacje, co należałoby zrobić, żeby skuteczniej się zabezpieczyć. Oczywiście, no, tak jak rozmawialiśmy, prowadzenie incydentów, doprowadzenie do zmitygowania zagrożenia, ale później też wysunięcie odpowiednich wniosków, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i co zrobić, żeby to się w przyszłości już nie wydarzało. No to ja wiem, że to na takich bardzo wysokim poziomie operuję, ale to są takie rzeczy, które są przynajmniej w mojej ocenie niezwykle istotne. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. No naprawdę bardzo mocno ułatwiają życie, nie? Takie elementy. Więc jakby takie, mówię, całościowe podejście, włącznie z tym, żeby też, jeżeli jest taka potrzeba, to te analizy procesowo-proceduralne w organizacjach też prowadzić. Więc w zależności od tego, co jest potrzeba, to faktycznie jesteśmy w stanie tak kompleksowo podejść do tematu.
Damian zadał bardzo dobre pytanie, sam na to nie wpadłem, szykując naszą listę pytań na dzisiaj. Czy używacie tylko swoich rozwiązań, które sami sobie zrobiliście i swoich zasobów, czy macie też taki element, że dajecie klientom jakieś zewnętrzne rzeczy, które na przykład albo sprzedajecie, albo wspieracie? Jak to wygląda ten podział in-house, out-house, czy jakkolwiek to się tam dzieli?
Jeżeli chodzi o nasze rozwiązania, no to tak jak powiedziałem, to tutaj z zakresu cyberbezpieczeństwa to głównie Tama Pro 7, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część usług cyberbezpieczeństwa, korzystamy również z platform zewnętrznych komercyjnych, tak? Także tutaj też jakby są różne modele współpracy z klientami. Jak już przepraszam, jakby przed chwilą tłumaczyłem, żeby nie spłycać tego podejścia do Security Operations Center, takiego as a service, ale na okoliczność tego pytania przez sekundę sam to spłycę. Jeżeli mamy sytuację, w której klient ma jakąś platformę SIEM-ową, która aktualnie, no, jakby nie jest przez nas tą bezpośrednio wdrażaną gdzieś tam, gdzie mamy współpracę wypracowane, no to spokojnie można połączyć jednego SIEM-a z drugim i gdzieś tam te dane przesyłać do nas, tak żeby to działało. Więc jakby modeli współpracy, czy to działanie na SIEM-ie klienta, czy działanie na SIEM-ie naszym, czy hybrydowo jeden z drugim, no to wszystko jest możliwe, także i tutaj posługujemy się też tymi jak najbardziej komercyjnymi rozwiązaniami, więc pełna dowolność, swoboda i elastyczność działania.
Perfekcyjne.
Ja. Mucha nie siada.
Słuchaj, no to opowiedziałeś nam o szerokim wachlarzu usług, które oferuje Xadel, ale musisz też opowiedzieć nam trochę, tak, w trzech słowach, bo pewnie mógłbyś o tym mówić cały dzień, ale teraz musisz nam opowiedzieć, jak wygląda twój dzień pracy. Jak to jest, że przychodzisz do pracy, bierzesz pierwszą kawę i czy siedzisz tylko w Excelu i PowerPointie i obsługujesz to wszystko, o czym mówiłeś, czy też czasem pobrudzisz sobie ręce?
A przepraszam bardzo, a to Excelem i PowerPointem sobie nie można rąk ubrudzić? To jakby ja zaczynam od tego, że często przyjeżdżam rowerem, nie? To tak jakby chciałem, nie ma to żadnego związku merytorycznego ze sprawą, ale chciałem zaznaczyć, że tam te 30-40 kilometrów dojeżdżam. Czasami nawet...
Przepraszam, dojeżdżam rowerem, to jest jeden z tych dowcipów, studiuję prawo i mówisz o tym za każdym razem, jak ktoś po prostu...
Jak rozpoznać prawnika na imprezie, to samo, ten sam żart jest w stosunku do mojego hobby, o którym, ale to jeszcze za chwilę, to tak.
Czy masz łańcuchy na koła?
Dojeżdżam rowerem. Łańcuchy na koła? Nie.
A kolce?
Mam łańcuch, żeby mi rower...
Czy zimą też?
Zimą, wiesz co, trochę się zrobiłem, przepraszam za określenie, taki trochę francuski piesek i na przykład poprzedni...
Może brakuje ci ochraniaczy na buty.
Mam jeszcze jeden. Ale jak zabraknie, to...
To mam backup.
To się zgłoszę na pewno. Tak.
To twój dzień.
To jakby to mój dzień.
Przyjechałeś rowerem po pokonaniu 30 kilometrów.
Dokładnie. To przede wszystkim pierwsze to prysznic, nie? No bo to jednak nie będziemy męczyć...
Zanim się pobrudzisz, to trzeba się umyć.
Z tutaj współpracowników, kolegów, koleżanki nie będziemy raczyć się zapachem nieodpowiednim. Ale tak, no wiecie, to na takich stanowiskach to zwykle trochę tej tak zwanej spotkaniozy jest, więc zwykle zaczyna się to od jakiegoś spotkania. Pewnie powinno się zaczynać, bo działamy w bardzo wielu obszarach skramowo, to powinno zacząć się od daily, nie, tak zwanego, ale to tak z tym to bardzo różnie bywa. Ale taki standardowy dzień to oprócz tego, że właśnie spotkania, przygotowywanie często jakichś raportów i właśnie Exceli, jak i PowerPointów, no to teraz znowu pytanie, co uważamy za brudzenie sobie rąk, bo w zespole architektury przygotowanie jakichś tam też schematów architektonicznych, no to tak zdarza mi się i nawet praktykuję stosunkowo często gdzieś tam jakieś tego typu dokumenty również przygotowywać. A jeszcze przy okazji, ponieważ prowadzimy szkolenia jako firma, tam w zależności od tego, czego jakieś podmioty potrzebują, to takie dedykowane szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa też jesteśmy w stanie przeprowadzić, więc również takie szkolenia prowadzę. W zeszłym tygodniu zakończyłem cykl dla jednego takiego większego podmiotu właśnie dedykowanych szkoleń, więc do konsoli siadam już troszeczkę rzadziej niż siadałem, bo z kolegami, zwłaszcza od tamu, umówiłem się, że oni będą głównie administratorzy wprowadzać zmiany, także żebym tam nie psuł przede wszystkim, ale jeszcze w dalszym ciągu jak klienci dzwonią i pytają, to też te dialogi techniczne w dalszym ciągu prowadzę, daję jakieś tam rekomendacje, także staram się cały czas gdzieś tam przy tych bitach być. Nie wiem, czy to odpowiedziało na pytanie, mam nadzieję, że chociaż trochę tak.
A ile kaw wypijasz w ciągu dnia?
To jest ten taki żart z języka angielskiego, ile kaw pomiędzy 1 a 3, tylko w angielskim to można zinterpretować jako godziny, nie? To tam 6 kaw, tak? Pomiędzy 1 a 3. To różnie bywa, ale faktycznie ja kawoszem jestem, więc tak no do 10 bywa.
Jezus Maria. A to nie wychodzi potem na testach antydopingowych?
De facto to chyba powinno, bo kawa jest dozwolona tylko w konkretnych ilościach, ale to chyba przed samym startem musiałoby się to odbyć. No i kawa też ma takie tam inne działania niepożądane, które mogłyby sprawiać, że wyścig trzeba by było przerywać. W związku z tym myślę, że...
Szczególnie rano.
Zależy na którym etapie jeszcze, bo są takie, na których nie trzeba. A do tego dojdziemy. Dobra, tak uchylimy w końcu, chyba że już niektórzy się domyślają, o co chodzi. Ale... Dobra, zostawmy ich na razie z ich myślami. No dobrze, to idziemy dalej. Co dalej? Czy masz jakieś takie projekty, o których możesz, czy chcesz nam opowiedzieć? Nie ustalaliśmy odpowiedzi na to pytanie, więc nie wiemy, jaka będzie. Tak no, w sensie, co następnego w twojej pracy?
Co następnego w mojej pracy? No to akurat cyberbezpieczeństwo to jest taka działka, że tu cały czas się coś dzieje, nie? Tak można, co chwilę jakieś trendy nowe przychodzą i odchodzą. Wczoraj jak sobie tam scrollowałem internet z myślą taką właśnie o naszym dzisiejszym spotkaniu, to dotarłem do jakiegoś wynurzenia przygotowanego przez Gartnera, że w zasadzie solary to już się kończą, nie? W mojej ocenie to one się jeszcze dobrze nie zaczęły, a tu już wieszczony jest schyłek.
Pozdrawiamy Gartnera i jego klientów.
Tych solarów, tak. Także no, jest to organizacja, którą czasami trzeba tam, znaczy warto czasami spojrzeć, co oni mają do powiedzenia, ale chyba nie, może nie ze wszystkim. No dużo, dużo się zmienia na pewno w naszym portfolio, też tam jakieś nowe usługi będą się pojawiały, bo tak tendencje na rynku to są też chyba takie, że dużych projektów sokowych, no to czasem na duże projekty sokowe to już mam wrażenie, że się troszeczkę skończyły i teraz chyba już trzeba zacząć myśleć o tych projektach tak trochę bardziej elastycznie kosztowo, gdzieś tam te, miejmy nadzieję, bo z październik europejskim miesiącem cyberbezpieczeństwa, już mieliśmy nadzieję, że w tym październiku spłynie na nas ten prezent w postaci tego nowelizacji, nie? Ustawy o krajowym, a tutaj chyba jeszcze tak na styczeń znaczy, teraz.
Będzie w październiku, tylko nie wiem jeszcze
którego. Nie wiemy którego roku, dokładnie. To pewnie tutaj te nowe wymagania, na razie wszyscy oczywiście z dyrektywą biegają, no ale to ja bym się tam przynajmniej wstrzymał do momentu, kiedy faktycznie zostanie coś opublikowane oficjalnie
w
ustaw, tak, a to jeszcze chwilę. Pewnie będzie i będziemy mieli trochę tych działań związanych właśnie z monitoringiem tych trochę mniejszych podmiotów. I tam na takie okoliczności też się trzeba przygotować, więc myślę, że tak jak wszyscy się przygotowują, tak my się przygotowujemy, żeby te usługi być w stanie wdrażać i świadczyć. Też pewnie zmiany w tym, co teraz mamy, bo też taka tendencja chyba na rynku, która w mojej ocenie przynajmniej ostatnimi czasy występuje, dosyć dużą popularność zdobywają te usługi związane takie z czystym incident responsem, nie? Czyli gdzieś tam ktoś sobie jeszcze jest w stanie cokolwiek zmonitorować, ale jak już się dzieje coś poważniejszego, to chciałby mieć do kogo zadzwonić i gdzieś tam pomoc uzyskać. Nie? No to...
Ogromna zasługa wszystkich zespołów ransomware, które ciężko pracują dniami i nocami, żeby rozwijać rynek incident response.
Absolutnie, dokładnie.
Ty wspomniałeś, że tam są firmy, które mają monitoring, ale nie radzą sobie z incident response. To ja z mojego doświadczenia wynika, że często nie mają ani jednego, ani drugiego i całej reszty też nie. Mają tylko zaszyfrowane pliki.
Mają zaszyfrowane
pliki. I monitoring na tym wie.
I monitoring jest w stanie wychwycić, jak już się
następnego dnia rano
zaszyfrują. Ktoś się zorientował. Tak.
Bywa i tak. No.
Ale wiesz co, no ale jak już są troszeczkę tacy, chciałbym użyć słowa uparci, ale jak są przekonani, że coś nam monitorują i potrzebują tylko tego incident responsu, to warto chociaż w tym zakresie im tam już pomóc, nie? Żeby wytłumaczyć, jak odzyskać chociażby, znaczy próbować odzyskać. Statystyka mówi, że ile? 14%, nie? Z tych, co tam im zaszyfrowali, to jakiekolwiek dane faktycznie odzyskuje.
Ale próbowałem też dojść do tych wartości, wiesz, kiedyś z tego raportu i tak to się nigdzie nie spinało, jak zresztą w większości raportów.
Jak w większości raportów, każdy mówił coś innego. Ale słuchaj, ale jakby a propos tego, ale a propos tego, że cyberprzestępcy tworzą już bardzo dobrze zorganizowany biznes i ci od ransomware'u też bardzo mocno dbają o to, żeby się odpowiednio tam na przyszłość zabezpieczać, to no są, jakby tam słyszałem o przypadkach, gdzie faktycznie po zapłaceniu okupu chłopaki dali również w ramach takich dobrych praktyk wskazówki, co zrobić, żeby w przyszłości jednak taka sytuacja nie wystąpiła ponownie.
Co prawda ten testu nie zamówiliście, ale tutaj jest raport.
Tak. Nie, to tak. Słuchajcie, bo ja powiem, jak to wygląda. To nie jest raport. To jest 10 punktów z dobrymi wujek, dobra rada, które tak naprawdę są kompletnie bez sensu, a często
Jest kompletnie.
Znaczy, to jest coś z Google'a po prostu. I później mogę wam wysłać, jak to wygląda. Nie, pokażę wam, jak to wygląda, ale i oni za to biorą dodatkowe pieniądze. To taka ciekawostka.
Tak, to ja słyszałem o przypadku, gdzie faktycznie dali takie w miarę sensowne rekomendacje, bo nie opierałem się teraz o te takie generyczne, tylko do konkretnego przypadku gdzieś tam nawiązałem, o którym słyszałem, ale jak mówisz, że 90% właśnie się odbywa tak, jak się odbywa, to jakby ja absolutnie wierzę.
Jeszcze nie spotkałem takich normalnych rekomendacji, takich profesjonalnych. Nie? Na razie to tylko takie bez sensu. No ale cóż, lepiej zapobiegać niż leczyć, moi drodzy, więc lepiej mieć dużo zabawek, dobrą obsługę, monitoring, niż potem próbować odszyfrować dane, które raczej się już nie da odszyfrować. Idziemy do złotej rybki, bo złota rybka czeka na twoje trzy życzenia i te trzy życzenia muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa albo IT. No i teraz... Jakie byłyby to
życzenia? Słuchajcie, rozmowa mnie tak pochłonęła, że w ogóle mi życzenia całkowicie wypadły z głowy.
Improwizować.
Muszę improwizować. Dobra, to coś ten.
Albo robić notatki.
Dobrze, to na przyszłość, o ile jeszcze kiedykolwiek tam będę miał przyjemność, bo to już w zasadzie...
Planujemy kiedyś zrobić rewizytę, jak już przepytamy wszystkich, to będziemy wracać i pytać, co po 10 latach się zmienił.
Nie, to wtedy odpalimy drugi sezon rozmowy kontrolowanej. Tak, my na razie jesteśmy cały czas w pierwszym sezonie.
Oczywiście. To jest pierwszy sezon Neverending. No. Dobra, miałeś czas się namyślić. Trzy życzenia do złotej rybki.
Nie odpuścicie. No dobra, jakby jak nie odpuścicie, to nie odpuścicie. Ale mogą być takie generyczne, nie? Takie, że w zasadzie...
Twoje są, więc mogą być jakie sobie wymyślisz. No.
To ja bym sobie życzył, żebyśmy żyli w świecie, w którym będzie wysoka świadomość tego cyberbezpieczeństwa u wszystkich, bo wtedy nasza praca będzie zdecydowanie łatwiejsza, bo wiecie...
Albo niepotrzebna. To jest ryzykowne życzenie.
Wiesz co, nie wiem, czy niepotrzebna. Potrzebna chyba będzie zawsze, ale tak jak akurat mam wrażenie, że my to sobie trochę lepiej poradzimy, nie? W którymś momencie, bo tam czy któryś z was napisze skrypt skuteczniej troszeczkę ode mnie, bo już tam przez chwilę skryptów nie pisałem, czy mniej skutecznie, to pewnie coś tam zadziała. Natomiast chodzi o takich, żeby się ludzie, ci, którzy są mniej związani z tym cyberbezpieczeństwem, żeby oni się nie łapali na różne dziwne rzeczy, w tym dzieciaki, nie? Bo jak się zaczynają takie sytuacje właśnie przestępstw tych takich najprostszych, nie? Gdzieś tam ktoś kradnie czyjś wizerunek i bo jednej osobie gdzieś tam, nie wiem, trochę zabrakło tej ostrożności i ten wizerunek może być gdzieś tam wykradziony, jeszcze przerobiony przez sztuczną inteligencję, to może to prowadzić czasami do tragedii. A ja jestem takim trochę idealistą i chciałbym, żeby ten świat został trochę lepszym niż jak go zastaliśmy. co się prawdopodobnie, nie, patrząc w którą stronę zmierza, to może się nie wydarzyć, nie? Ale mam życzenie do złotej rybki, to chciałbym, żeby ta świadomość, że tak powiem, wśród wszystkich była jak największa i żebyśmy byli bezpieczni. Co jeszcze? Żebyście chłopaki robili, drugie moje życzenie to jakby skierowane w waszą stronę, żebyście robili taką fajną robotę, jak robicie, bo jesteście trochę inspiracją, a no może nawet nie trochę, tylko jesteście. I fajnie się was słucha i o, dzięki, świerść jest.
Jesteśmy nad stawem w sumie, nie?
Tak. To druga sprawa, żebyście mieli program jak najdłużej, żebyście fajnie zawsze robili fajną robotę. Trzecie życzenie do złotej rybki.
I nie możesz powiedzieć, żeby było więcej życzeń, bo jakby
nie,
to spaczowane na ten ekspert.
Ja już, słuchaj, ale ty jakby słyszysz, że ja sobie z trzema pierwszymi nie radzę, więc jakby tam nie będę jeszcze rozszerzał tego zagadnienia, to żeby kasety VHS jak najdłużej były aktualne.
Rozwin ten
A wątek. Masz jeszcze magnetowid?
Mam magnetowid.
Okay. I trzymasz backupy na VHS-ie?
Tak.
Wideo backup system na Amidze?
Dokładnie.
Kurczę, nie wiem, czy moi drodzy pamiętacie, ale było coś takiego jak wideo backup system. Było. Można było backupować na kasetach wideo i to był taki dzyndzel do Amigi. Piękna sprawa.
To moje trzy życzenia.
No dobrze. A ja czekam, aż tam się kiedyś zaczną powtarzać te trzy życzenia, bo każdy z naszych gości wymyśla coś innego. Kiedyś muszą wyczerpać pulę dostępnych pomysłów, ale na razie to zdarzenie nie nastąpiło, więc... czekamy. No dobrze, gdybyś nie pracował tam, gdzie pracujesz, to kim byś był? Czy masz jakiś alternatywny zawód, którego zawsze żałowałeś, że nie wykonujesz?
Oczywiście, że tak, ale to chyba prawdopodobieństwo, że się kiedykolwiek zrealizuje, to jest niewielkie. Zawsze chciałem być trenerem lekkiej atletyki.
Okej. Okay. Brzmi dobrze.
No to jest ciekawe. Jakby ja jestem trochę zaskoczony. Ale dlaczego uważasz, że to się jakby nie wydarzy?
Wiesz co, bo zwykle jest tak, że jednak żeby trenować i mieć zaufanie do swoich zawodników, tych podopiecznych, to trzeba najpierw też coś osiągnąć jeszcze w tym sporcie, chociażby na jakimkolwiek poziomie. No, w moim przypadku to już raczej czasy świetności mam daleko za sobą i zdecydowanie sukcesów w tym obszarze tam nie było, że myślę, że prawdopodobieństwo jest małe. Chyba, że zostanę trenerem lekkiej atletyki dla dzieci w przyszłości, jak będę na emeryturze na przykład. O to tych najmłodszych, tak żeby rozwijać, to też myślę, że to jest jakaś opcja.
Słuchaj, ja na przykład nie mógłbym zostać trenerem lekkiej atletyki, bo jakby lekka już jakby dyskwalifikuje mnie, także... A co robisz, gdy nie pracujesz? I tutaj jakby masz ograniczony czas na wypowiedź, bo doskonale wiemy, że potrafisz popłynąć w tym temacie, więc opowiedz nam o swoim hobby i masz na to, ile mu damy czasu, Adam?
Dwie minuty.
Tak, dwie musisz skompresować się do dwóch
minuta
minut.
Minuta 50, no.
No jakby takim jestem cały czas niespełnionym triatlonistą, nie? Także i chłopaki
zaczęli teraz opowiedz, dlaczego nie jest niespełnionym?
Dlaczego niespełnionym? Bo chciałbym kiedyś osiągnąć, zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata na Hawajach. A to też jakby tak wyniki moje na razie wskazują ze względu na... są odwrotnie proporcjonalne do tej tendencji, którą ma waga na wskazówce, nie? To jak wskazówka na wadze zaczyna rosnąć, to moje wyniki zaczynają tam iść w nieodpowiednią stronę, więc chyba to najpierw trzeba opanować. Ale tak, hobby to triatlon, może nudne, ale za to niesamowicie kosztowne i cały czas wszystko boli, nie? Więc jakby takie trzy zalety tego hobby są, czyli krótko mówiąc...
A czy to na przykład starasz się tak interwałowo, że na przykład raz do pracy jedziesz rowerem, a wracasz biegając, czy...
Nie, to takiej opcji jeszcze nie było, natomiast była opcja, w której jechałem komunikacją miejską, a wracałem biegiem te 30 kilometrów. To taka opcja...
Ja chciałem zaszacować, że to był głupi żart. Rzadko rozmawiam z triatlonistami.
Ale to, wiesz co, bo to miało miejsce nawet jak pracowaliśmy przy Alei Jana Pawła. Tam,
znaczy, jak kojarzę, że rowerem przyjeżdżałeś, ale że przybiegałeś, to nie...
Tak można, podsumować twoje hobby. Może nie jest tanio, ale za to boli.
Może nie jest tanie, ale za to jest nudne i boli. O to tam jakby, no. Wiecie, bo to takie treningi na tych długich dystansach, nie? To jak człowiek wychodzi na przykład, nie wiem, tam latem o 6 czy 7 na rower i ma w perspektywie, że trening się skończy za 8 godzin. Czyli tak jak niektórzy na etacie siedzą w pracy, to masz taką perspektywę, że będziesz najpierw siedział przez 6 godzin na przykład na rowerze, a później z tego roweru zejdziesz i będziesz przez 2 godziny biegł. Nie? To jakby,
a potem tak umrzesz, się, jakby koniec historii, tak?
Później, to już różnie, bo czasami jest jak w grach komputerowych respawn i tam ktoś reanimuje i następnego dnia można powtarzać. Także jak kot, 7 żyć. A co?
Jezus,
kto zabrał? Także tak.
Straszne.
To tyle z mojego hobby. No ostatnimi czasy faktycznie trochę więcej tej jazdy na rowerze, ale też w ten sezon taki mniej udany, także zobaczymy. Mam nadzieję, że się też będzie w dobrą stronę.
Ja się zmęczyłem słuchając o tym ogólnie.
Czy zdarzyło ci się płynąć do pracy albo z pracy?
Nie, płynąć mi się nie zdarzyło, ale zdarzało mi się chodzić na basen przed pracą, tak, wjeżdżać na basen dokładnie o godzinie otwarcia o 6 rano, pływać przez godzinę na przykład i jechać do pracy. Później ma się takie bardzo ładne te odciski
panda.
Od okularków, tak.
Panda.
Morska panda.
Ratunku. No ten, trzymamy kciuki. Czego się życzy triatloniście? No bo chyba nie szerokości. Nudności?
Dobrze obsikanego roweru.
Mieliśmy o tym nie rozmawiać, słuchajcie.
Przejdźmy dalej. Na jakim
są takie, ale są takie koszulki jakby właśnie z napisem sikam na swój rower, nie? Bo to jest taka trochę praktyka. Dobra, ja już się zamykam.
Nie.
Widzieliśmy w internecie dużo dziwnych filmików z takich wydarzeń, więc jakby myślę, że sikanie nie jest najmniejszym. Adam, ja u ciebie widziałem. Także sikanie nie jest największym problemem. Tak mi się
ja
wydaje.
Tylko powiem, że z koszulek to fajne jest, jeżeli leżę na ziemi, zapauzuj mi strawę. Tak? Na jakim systemie pracujesz na co dzień, Marku?
Ja, znaczy najwięcej to w DOS-ie, ale tam jakiś Kali od czasu do czasu też jest uruchamiany, także tak mniej więcej takie dwa.
No może dlatego, że na Kali nie ma PowerPointa i Excela, no jakby.
Tak.
Może trzeba zrobić taką wersję dla menedżerów.
Zdecydowanie ciężej.
No i ostatnie pytanie, które tak chyba już trochę opowiedziałeś na to pytanie. No ale musimy je zadać do formalności. Commodore czy Atari?
No ja właśnie jestem team Amiga, nie? I to jest właśnie...
No ale okay. Amiga to Commodore, nie? I to też jest dobra odpowiedź, więc... Ale tak, Amigę zaliczamy osobno, to już ustaliliśmy, tak? Amigę zaliczamy osobno.
To jakbym miał ten... No dobrze, to już niech będzie Commodore.
Nie, zostajemy przy Amidze, bo musi być remis, no to wiesz.
Tak?
Pierwsza odpowiedź się liczy.
Tak.
No słuchaj, to gratulacje, dobrnąłeś do końca. To jest meta, możesz zsiąść z rowego. Czy z czego tam się zsiada? Nie, możesz przybiec, bo na końcu się biegnie, tak?
Na końcu się biegnie. Na końcu
to się możesz biegnie. Już się przewrócić. Dzięki.
Historia zna takie przypadki. Dziękuję również. Serdeczne dzięki za zaproszenie i za możliwość właśnie bardzo fajnej dyskusji z wami.
Możesz zapauzować strawę.
Już jest.
Dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki za wyniki i sportowe, i zawodowe z pożytkiem dla nas wszystkich i dla twojej formy. I no słuchaj, no, jak już będziesz na tych Hawajach, to potem cię zaprosimy, żebyś nam opowiedział, jak było, więc musisz się teraz postarać.
Teraz się postaram. Może chociaż z Legacy program za ilość tych, nie?
Odbytych zawodów. To nie ma tak, że się postarasz, ty po prostu masz to zrobić, a my potem cię z tego rozliczymy. No to jest, wiesz, korpo, także sorry.
Tak, dzięki serdeczne. Motywacja absolutnie rewelacyjna, więc zaraz się zabieram.
Dzięki bardzo. Do zobaczenia.
No hej, cześć.
A my jeszcze jako nietriatloniści w pełnej formie pokażemy wam trzy slajdy, czyli zaufana 15 to kod na Oh My Haka. Discord.gg jest też zaufana, to nasz serwer Discorda, gdzie także zapraszamy. A już 20 listopada z3sp/dzieci. Webinar o tym, jak dzieci kiedną w sieci, a z dużą liczbą przykładów. Widzimy się ponownie za tydzień o 21. Nie pamiętam, kogo tam mamy, ale mamy na pewno kogoś fajnego. I na pewno będzie fajna audycja. Tak jak mamy kogoś fajnego tutaj, no, teraz spróbujemy synchronizować ruchy. Stefany was pozdrawiają bardzo serdecznie, Adamy was pozdrawiają, Stefany was pozdrawiają, wszyscy was pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień
i pamiętajcie,
że o tej samej porze i w ogóle
pamiętajcie, że zbliża się Oh My Hack. Pamiętajcie, widzimy się, moi drodzy.
Stefany też idą?
Tak, idą i będziemy mieli fajne naklejki i wszystko będzie fajnie. Do zobaczenia za tydzień. Kontrolowana.